Cześć, z tej strony Anastazja.
I Laura, witajcie w kolejnym odcinku, kolej na ekranach. I jak zawsze zapraszam Was do naszego Instagrama, który w sumie nazywa się tak samo jak podcast, więc łatwo nas znajdziecie, gdzie wstawiamy tam więcej recenzji K-dram, ciekawostki ze świata K-dram i K-popu, no i ogólnie na bieżąco dajemy informacje, więc myślę, że warto tam zajrzeć.
Tak, zawsze dajemy informacje o naszym Instagramie, też w naszym opisie, więc warto go przeczytać.
Dobra, więc przejdźmy może już do samej dramy. Dzisiaj omawiamy dramę Nevertheless. I jest to bardzo nowa drama, przynajmniej w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek. Nie miała ona nawet jeszcze swojej premiery na polskim Netflixie, bo wyszła dosłownie parę dni temu. I 29 sierpnia pokaże się z polskimi napisami na Netflixie. Więc gdybyście nie wiedzieli, gdzie można ją znaleźć, to właśnie tam będzie. W ogóle ta drama jest dość nietypowa i taka świeża ogólnie, jeżeli chodzi o... Nie mogę porównać jej do żadnej innej. Może zacznijmy od tego, że w ogóle wszyscy bohaterowie tej dramy należą, właściwie uczą się na uniwersytecie artystycznym, jakiejś sztuk pięknych, coś takiego.
No jest to uniwersytet, gdzie po prostu jest jakiś wydział sztuki i tam ta sztuka obejmuje na przykład portrety, rzeźbę i tak dalej. I chyba tylko jedna postać tutaj nie uczy się na tym wydziale. A tak to wszyscy właśnie tam się zajmują tą sztuką i sztuka ogólnie gra bardzo dużą rolę w tej dramie.
Tak, jest bardzo wiele, mi się wydaje, też odniesień do sztuki i też sam taki klimat tutaj przez to właśnie, że dzieje się wszystko na tym uniwersytecie, jest dość specyficzny, bo często w tle na przykład mamy jakieś rzeźby czy coś takiego.
Tak, właśnie sama scenografia, sama fabuła, nawet soundtrack zawiera jakieś takie klasyczne utwory.
Więc ogólnie ta drama jest bardzo ładnie zrobiona, ale mi się wydaje, że do tego już bardziej poruszymy przy stronie technicznej. A jeżeli chodzi o jej fabułę, no to jest to romans, ale nie taki typowy romans, a przynajmniej nie typowy jak na tej dramy.
W sumie tu pojawia się kilka aspektów romansów, a raczej kilka romansów, które przedstawiają kilka różnych aspektów romansów. I nie każdy też romans jest tu heteronormatywny, więc jest to coś ciekawego.
Tak, no jest tu po prostu wiele rodzajów związków, mam wrażenie, bo jakby każda ta relacja, która jest tutaj przedstawiona, jest po prostu inna.
Główną bohaterką tutaj jest Yunabi, grana przez Han So-hee. I właśnie została ona zdradzona przez swojego chłopaka, który był w ogóle dla niej bardzo toksyczny. Dochodzi do upadku ich związku, a Nabi zaczyna nie wierzyć w miłość, przeznaczenie. Stała się bardzo przeciwna ogólnie takiemu uczuciu.
Tak, i ogólnie nie ma ochoty na żadne kolejne związki. Twierdzi, że już ma dosyć tego, na przynajmniej jakiś czas.
Tak, że ona już nie chce żadnej miłości, tak?
No i w tym momencie w sumie w jakimś klubie czy barze, coś takiego, poznaje głównego bohatera, który jest grany przez Song Kanga. Tak, dobrze powiedziałam. I on też uczy się na tym uniwersytecie, chociaż na początku tego nie wiemy. Ona też nie wie, kim on jest, to jest ich pierwsze spotkanie. I zaczyna się ich taka dziwna relacja, którą ciężko określić w jakiś sposób, przynajmniej na początku.
I to, co w sumie ich łączy, to w ogóle motyw motyla, ponieważ Yunabi, czyli imię głównej bohaterki, Nabi, oznacza motyla po koreańsku, a główny bohater, czyli Park Jae-on, grany przez Song Kanga, ma nawet na karku wytatuowanego motyla i ma chyba nawet obsesję na punkcie tych zwierząt.
No tak, w ogóle swoją motylarnię i ogólnie wszędzie ma gdzieś motyw motyla. Nie wiem, o co mu chodzi, ale okej, lubi motyle.
W sumie to nie zostało wytłumaczone, dlaczego w ogóle coś takiego się u niego wzięło.
Nie wiadomo, skąd się to wzięło. Mówił jakby całą symbolikę motyla i symbolika motyla tutaj została w tej dramie poruszona na wszystkie możliwe aspekty chyba. Ale nie wiadomo, czemu akurat on tak bardzo lubi motyle.
Motyle są ładne, po prostu.
No ogólnie, co do samej fabuły, to ciężko jest nam tutaj cokolwiek więcej wam powiedzieć, bez spoilerowania, ponieważ no, ona kręci się tylko i wyłącznie wokół romansów, tak jak już mówiłyśmy. Nie ma tutaj za bardzo jakichś takich wątków pobocznych, tylko właśnie są problemy w relacjach tych osób, które tutaj występują i też jakby to, jak się rozwijają ich relacje, w jaki sposób one idą, radzenie sobie z uczuciami i tak dalej.
Mogłybyśmy wam wymienić tutaj inne postacie, ale to jest chyba nudne i niepotrzebne. Mi się wydaje, że trzeba obejrzeć tę dramę. Jest to tylko 10-odcinkowa, więc nie zmarnujecie aż tak dużo czasu, nawet jeżeli wam się nie spodoba i poznacie tę historię, bo są
mi się okej. Że po pierwszych dwóch odcinkach, nawet po pierwszym odcinku będziecie wiedzieli, czy to jest coś, co chcecie oglądać, czy coś, czego nie chcecie oglądać, bo klimat jest przez cały czas utrzymany ten sam.
Tak, i tak sobie żartowałyśmy jeszcze przed nagraniem z Laurą, że w sumie to jest taki klimat podobny do tych książek na Wattpadzie.
Tak, trochę można tak powiedzieć.
Przynajmniej ta główna para, ten główny romans. Reszta w sumie też, ale ta główna jest najbardziej.
Tak, ale mimo wszystko dobrze się to ogląda.
Jest to przyjemna drama. Na pewno.
No i też jak już jesteśmy przy takich rzeczach, to mi się wydaje, że możemy już przejść do samej strony technicznej. I ona była bardzo ładnie wykonana przez kadry. Intro też było ciekawe, było bardzo krótkie i takie jakby w stylu starą kamerą nagrane, coś takiego. Tak. Bardzo mi się to podobało. I ogólnie podobały mi się kadry, to że często było gdzieś jakaś sztuka, wystrój wnętrz, gdzie każdy tutaj był w jakiś sposób właśnie związany z artystą. artystycznymi sprawami, więc każdy gdzieś na przykład miał jakąś rzeźbę czy obrazy i często były właśnie zbliżenia na te obrazy, które jakby symbolizowały coś poniekąd.
Tak, mi się też podoba bardzo to, że na samym początku każdego odcinka był użyty tytuł w nazwie jakby odcinka i że, że jakby te tytuły odcinków były zawsze różne i takie ciekawe i dotyczyły bezpośrednio tego, co się będzie działo w odcinku. Warto tu też wspomnieć o samym soundtracku, bo jest on przepiękny na pewno, ponieważ zawiera nie tylko piosenki nagrane na potrzeby tej dramy, ale też takie klasyczne utwory, na przykład to był walc kwiatów z Dziadka do orzechów. Ogólnie było dużo takich utworów, które gdzieś tam kojarzyłam z muzyki klasycznej, ale nie jestem pewna właśnie, co to dokładnie było.
Jeżeli chodzi o dźwięk, to właśnie soundtrack był piękny, ale nie wiem, czy to wynikało ze strony, na której oglądałam, chociaż sobie oglądałam na dwóch stronach, że czasami było jakieś takie dziwne wyciszenie na przykład dźwięków w tle, a potem nagle one były znowu głośniej i nie wiem, być może jak to będzie już właśnie na Netflixie, to jakoś to naprawią albo po prostu to się popsuło w trakcie uploadu na tych stronach, na których oglądałam.
Mogło to zależeć też od twojego urządzenia, bo u mnie tego czegoś w ogóle nie było. Przynajmniej ja nie zauważyłam.
Właśnie u mnie to było parę razy i to w sumie na przestrzeni całej dramy, a oglądałam, to wydarzyło. Może to też dlatego, że ja bardzo zwracam uwagę na takie właśnie dźwięki z tła. I co do cięć, to czasami były nienaturalne.
Tak.
Krótką chwilę, czarne tło i kolejna scena. I to było takie bardzo nienaturalne. Bo czasami te przejścia były takie bardzo ładne, że przechodziło właśnie przez jakąś przedmiot codziennego użytku do kolejnej sceny i to wyglądało bardzo ładnie i tak wszystko się z tobą łączyło, a czasami po prostu czarne tło, kolejna scena.
Albo na przykład była jakaś scena, ktoś na przykład coś jeszcze mówił i było od razu ucięcie, jak skończył słowo. Była przedstawiona zupełnie inna scena z innymi bohaterami, to było tak nienaturalne.
Tak, takie przeskoki, nie wiem skąd to się w ogóle brało. W ogóle też czasami w odcinkach działo się coś takiego, że kolejny odcinek zaczynał się zupełnie czymś innym niż kończył się poprzedni i w pewnym momencie zastanawiałam się, czy ja na pewno nie pominęłam żadnego odcinka.
Tak, może to wynika z tego, że było tu przedstawione kilka par i kilka różnych historii i pewnie dlatego jakoś im się to pomieszało w chronologii.
Tak, pomieszało im się to trochę w chronologii i też jakby przedstawiali to po prostu chyba też z dwóch stron, jakby ze strony głównego bohatera i ze strony głównej bohaterki niektóre sceny i być może dlatego i się po prostu można trochę było zgubić, jeżeli oglądało się właśnie tydzień po tygodniu, albo czasem z przerwą dwóch tygodni, jak będziecie oglądać na Netflixie tak pełnie, albo po prostu na jakiejś innej stronie, ale też na raz, no to raczej się nie zgubicie. Mi się wydaje, że teraz możemy przejść już do samej oceny i ja oceniam tę dramę na 8 na 10, ponieważ była ona ogólnie bardzo fajna, a w pewnym momencie zaczęła być dla mnie trochę nudna, bo te problemy, które miały główni bohaterowie, można było właściwie od razu rozwiązać jedną rozmową.
No wiem, o co ci chodzi, ale chyba właśnie chodziło o to, żeby pokazać to, jak ci młodzi dorośli sobie radzą w tych związkach, coś takiego. W sumie ja oceniam tę dramę na 8,5, bo nawet myślałam o 9, ale to jednak jeszcze nie jest ten poziom. I była to w sumie bardzo ładna drama. Była dobra gra aktorska, był dobry wygląd, super soundtrack, chyba jeden z moich ulubionych wśród K-dram, więc po 8,5 myślę, że jest tutaj jak najbardziej na miejscu.
Więc chyba teraz możemy przejść już do części spoilerowej, gdzie się bardziej wygadamy.
No dobrze, no więc w sumie ja bym zaczęła może od tego, że od samego początku tej dramy główna bohaterka tworzyła pewną rzeźbę na zaliczenie
i ta rzeźba ewoluowała przez ten czas trwania tej dramy i tak samo toczyła się w sumie jej relacja z głównym bohaterem tutaj. I też ten moment, w którym ona została zniszczona, ta rzeźba, którą ona robiła i dopiero później powstała jakby na nowo i dopiero wtedy wyszła taka pełni i taka, której ona potrafiła przekazać swoje emocje, też była momentem, w którym oni zerwali i potem dopiero jakby sami przemyśleli, co chcą robić, z kim chcą być, jak chcą być i w sumie to było takie fajne, symboliczne.
Właśnie to było odzwierciedlenie tej relacji i to było bardzo fajne. Założyłam to już od samego początku, gdy ona na początku nie wiedziała, co robić z tą rzeźbą. Tak patrzyła na nią i w sumie nie wiedziała, co. Ta nauczycielka, czy tam pani profesor też mówiła, że to nie ma żadnych emocji, to jest takie puste i tak dalej. I właśnie podczas ich związku i tego, jak na przykład ona była miała złamane serce albo po prostu gdzie się czuła w tym związku, to ta rzeźba też nie wyglądała zbyt dobrze. Ale w momencie, gdy miała te dobre momenty z Johnem, no to ona zaczęła wyglądać pięknie. No i właśnie, jak mówiłaś, na końcu wyglądała świetnie, miała te właśnie wielkie skrzydła i miała na przykład niektóre jakieś takie wgłębienia. Chyba to miało symbolizować te rany, albo to, że u stóp tej rzeźby były te jakby potłuczone fragmenty wcześniejsze, więc to chyba chodzi tak o to, że to są jakby...
W ogóle tam była też jakby jej twarz, więc jakby ona po prostu wcześniej była w takiej skorupie, która zrzuciła i wyszła taka piękna.
Ja chyba to interpretuję w ten sposób, że to są tej części, to jaka ona była i to są te jakby też te jej doświadczenia, te jej wspomnienia, które jakby odrzuciła i teraz jest tą piękną kobietą ze skrzydłami.
No nie, właśnie on tak jakby zaczęła od początku i właśnie zrzuciła z siebie tą wcześniejszą formę i dlatego ona tam była u stóp i tam teraz ma skrzydła, takie piękne jest ta rzeźba. I też w sumie ta rzeźba miała różne formy, bo w pewnym momencie była jedna po prostu taka cała, nie wiadomo co w ogóle o co chodziło. W pewnym momencie było ich kilka, wszystkie były potem dziurawe, jakieś przebijane, więc jakby ona w każdym momencie zmieniała się i w sumie główna bohaterka chyba do samego końca nie wiedziała, czego on tak naprawdę chce od tej rzeźby i jak będzie jej efekt końcowy.
Tak, nawet miała takie monologi, które były tam napisane, że ona sobie myśli, czy ta rzeźba w ogóle ma jakiekolwiek emocje i jak ona ma w ogóle te emocje przekazać tej rzeźbie. I właśnie ten Jeon, gdy pracował z nią, gdy był jej asystentem, to w sumie pomagał jej tą rzeźbę udoskonalić, te emocje przelać.
Ale w sumie takim zupełnym przeciwieństwem tej, jakby nie patrzeć, toksycznej relacji z głównym bohaterem była jej relacja z Yang Do-hyokiem, który był dla niej w sumie idealnym partnerem, mi się wydawało. I oni nie dość, że dobrze razem wyglądali, dobrze spędzali razem sam czas. On ją kochał, ona jego nie, ale oni byli jak taka para, taka szczęśliwa para, tylko że ją cały czas ciągło coś do głównego bohatera, chociaż nie chciała z nim też być, bo wiedziała, że ta relacja jest dla niej zła i jest toksyczna i w ogóle stwierdziła, że go nie chce i najlepiej nie chce mieć z nim żadnego kontaktu, nawet w pewnym momencie wyjechała na jakiś czas, żeby się od niego odciąć, ale właśnie tego tutaj Yang Do-hyoka też nie chciała, bo nie.
No bo ona go nie kochała i chyba to był główny problem, że nie czuła do niego żadnych emocji takich romantycznych. Ona się z nim przyjaźniła i właśnie ta relacja, o której mówiłaś, ta taka niby szczęśliwa, no to po prostu była relacja przyjacielska.
Tak, ale no było widać, że on jest z niej zakochany bardzo.
A tak, to był friendzone. A co do Park Jeona, no to była bardzo toksyczna relacja pod tym względem, że oboje wymagają od siebie czegoś, czego nie byli w stanie spełnić, bo ona chciała z nim być tak formalnie, a on nie chce mieć żadnej dziewczyny i w sumie no to trzeba to uszanować. Nie każdy chce mieć taką relację oficjalną, no ale Nabi tego wymagała od niego, więc w sumie ona też się zachowywała toksycznie.
Tak, ale on też nie chciał, żeby przy tym, że oni nie są w związku, ona spotykała się z kimś innym. Nie chciał jakby jej nikomu oddać.
No i to też było toksyczne.
Tak, on stwierdził, że ona jest jego, ale nie jest jego dziewczyną. I jakby rozumiem, że ona w takim wypadku chciała od niego czegoś więcej już w związku, no skoro nie ma być w żadnym innym związku, on chce być z nią, to czemu nie chce być z nią tak w 100%? Więc to było takie bardzo toksyczne.
Nie byli w stanie uszanować swoich potrzeb nawzajem.
Po prostu nie byli w stanie się do siebie dostosować, bo każdy z nich miał inne potrzeby.
Więc w sumie to ten związek nie miał prawa w ogóle istnieć, a tak czy inaczej twórcy próbowali ich ze sobą złączyć, nieważne jakimi metodami.
No i na końcu się im udało. W sumie obydwoje się w pewnym stopniu zmienili. Dlatego, ale no...
Bardzo delikatnie ta zmiana przebiegła.
Tak, w sumie główny bohater tutaj bardziej nagiął swoje zasady. Po prostu powiedzieli, że on się zakochał. On się niby nie zakochuje, ale on się zakochał.
Tak. On jakby odpuścił trochę. Jakby odpuścił z siebie i tak jakby zajął się w pełni nią i jej potrzebami. Na przykład fajna była ta scena już w chyba przedostatnim odcinku, gdzie on wypuszcza te swoje motyle z motylarni. To była ta metafora tego, że on jakby puszcza. No to co było jakby takim dobrym zachowaniem w końcu z jego strony. Takim zdrowym zachowaniem. Więc tak, to było ładne i to pokazywało tam jego zmianę, ale nie wiem, czy ona była trwała.
Ale też podobało mi się to, że w ostatnim odcinku główna bohater, on chciał mieć kota, a ona powiedziała, żadnych więcej zwierzątek dla ciebie, już miałeś motyle. Więc to było takie przybliżenie tego, że on jakby bawił się tymi ludźmi. Dla niego to nie byli ludzie, jako że ludzie, związek emocjonalny, no to po prostu takie zabawki trochę.
No ona cały czas mu powtarzała przez całą tą dramę, że on się bawi nią, że ona chce jakby stabilizacji z nim, a on tego nie był w stanie przyjąć do świadomości. Po prostu dwa różne światopoglądy.
Tak, ona też potrzebowała właśnie jakiejś takiej stabilizacji po tym swoim pierwszym związku, gdzie została dość mocno zraniona i potrzebowała właśnie takiego ciepła, takiego związku, w którym będzie w stanie z kimś porozmawiać i tak dalej. A on nie był w stanie jej tego dać, no bo on po prostu nie chciał tego typu relacji. Ale z drugiej strony obydwoje coś do siebie ciągnęło i dlatego to było takie toksyczne.
Tak, to było w pewnym momencie już tak męczące dla mnie w środku, bo chciałam, żeby się po prostu rozstali i żeby byli szczęśliwi osobno, ale z drugiej strony wiedziałam, że są zakochani, no i jakby miłość nie wybiera, tak? Nie są w stanie się od siebie odkleić.
No więc nie chciałam, żeby albo w końcu ustalili coś między sobą, porozmawiali, bo w pewnym momencie jemu też zaczęło na niej zależeć w taki już sposób, że byłby w stanie z nią być. Nawet on ją jako pierwszy zaprosił na randkę, ale ona była tak, no nie no, ty się na pewno ze mną wciąż bawisz. Więc tutaj brakowało też takiej po prostu szczerej rozmowy i to mnie trochę wkurzało. Bo gdyby porozmawiali w pewnym momencie, gdzieś na przykład tak około 6-7 odcinek, to mogłoby się to wcześniej zakończyć takim szczęśliwym zakończeniem, ale rozumiem, musiało być dłużej.
Tak, no musiało być te 10 odcinków przynajmniej. No ale też te odcinki zapełniały inne relacje i na przykład mi się bardzo podobała ta relacja Jiwan i Sol, czyli to była ta relacja tych dwóch przyjaciółek, które w sumie przez całą dramę jakby pokazywały, że coś do siebie czują, ale to jest niby przyjaźń, to cały czas jest przyjaźń, one są przyjaciółkami, ale jednak czuły coś do siebie coś więcej i to było takie fajne ciągnięcie się.
Tak, no w sumie jedna z nich nie do końca wiedziała, co ona czuje, bo ona wcześniej nie była nigdy z takiej jakby typu relacji.
I... w sumie obie chyba nigdy nie były w relacji jakby homoseksualnej i dlatego nie wiedziała, co z tym zrobić, ale Sol była bardziej pewna swoich przekonań.
Tak, no ona nie miała też wcześniej chłopaka, a właśnie ta druga, Jiwon, ona miała wcześniej właśnie tylko związki z mężczyznami, więc nagle tutaj jej przyjaciółka, do której czuje coś więcej, no nie wiedziała, co zrobić.
Ale podobało mi to, się to, że na koniec ta relacja już, gdy już się w końcu do tego przyznały przed sobą, to była taka delikatna.
Tak, no ta ich relacja jakoś bardzo się nie zmieniła. One tak po prostu wyznały sobie uczucia i w sumie wyglądało to bardzo podobnie do tego, jak były przyjaciółkami.
Tak, tylko wcześniej właśnie były te pokazania zazdrości, to z kim ty się spotykasz, czy masz chłopaka, co tu się dzieje i tak dalej. To była taka zazdrość, takie...
No bo one nie chciały, żeby ona była, żeby ta druga była z kimś innym, jednak one chciały tego związku, ale z drugiej strony nie wiedziały, że tego tak do końca chcą, no bo to tak jakoś dziwnie im było.
I też fajna była scena na przykład na tym chyba kole muńskim, tak to się nazywa, w tym... I one tam siedziały w tym takim zamkniętym boksie i właśnie... Czuć było to, że to jest ta chemia między nimi i że ona, w sensie Jiwan, bardzo pragnęła tej dotyku Sol, żeby ona po prostu ją pocieszyła tam, ona się bała. To było urocze.
Tak, ona jakby od razu było widać, że to jest coś więcej niż tylko przyjaźń, ale one też tak za bardzo siebie nie dopuszczały tego, że to jest coś więcej niż przyjaźń. I w sumie poza tym w tej dramie były jeszcze dwie ciekawe relacje, ale myślę, że nie ma sensu ich teraz tutaj tak poruszać i rozdrabniać, po prostu jak sobie obejrzycie albo jak oglądaliście już, no to wiecie, o co nam chodzi mniej więcej. I chyba możemy przejść już do samego zakończenia.
Tak, bo chyba nic więcej tu nie możemy z tego wyciągnąć. To jest drama o romansach, tak? Więc żeby dowiedzieć się, o co chodzi w romansach, trzeba ją obejrzeć i w sumie to ciężko tutaj dyskutować, bo chyba nawet był tylko jeden trójkąt miłosny, a tak to, no to zawsze była relacja, która miała się skończyć z daną osobą, już nie było innego wyboru.
No a to jest taka drama, że albo ją się polubi, albo nie i tyle. No jak z romansami tak jest, że jeżeli ktoś lubi te romanse, to przypadnie mu to prawdopodobnie do gustu, obejrzy sobie i będzie zadowolony bardzo, a jeżeli ktoś nie lubi tego typu dramy, no to po prostu nie będzie chciał mu się tego oglądać.
No tak, więc to już chyba czas na zakończenie.
Tak, no do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.
Cześć!